Jednym z najważniejszych wersetów naszych czasów jest werset zapisany w Księdze Daniela odnośnie oczyszczenia świątyni. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się troszkę nad tym proroctwem, ale aby nie rozdrabniać się na milion tematów, zastanowimy się tylko odnośnie tego, czym jest oczyszczenie świątyni. Jako, że może być dużo koncepcji odnośnie tego, czym jest to oczyszczenie świątyni, no musimy się chwilkę nad tym zastanowić, bo wiele od tego zależy. Ale zaraz powiesz, zaraz, jeden z najważniejszych wersetów naszych czasów, tak, jest to jeden z najważniejszych wersetów naszych czasów, bo oczywiście sprawy takie jak to, że Bóg jest miłością, jak to, że Jezus nas zbawia, że mamy życie jedynie w Jego zasługach, one są ważniejsze, ale one są powszechnie znane. Ale fakt o sądzie, o tym, w jakich czasach żyjemy, o tym, czego się od nas teraz wymaga, o tym, jakiego ludu Pan Bóg teraz szuka i kogo teraz Pan Bóg potrzebuje, o tym się nie mówi już prawie wcale. I kluczem do tego myślę, że jest właśnie zrozumienie dobrze proroctw z Księgi Daniela, a zatem później proroctw z Księgi Objawienia. Także dzisiaj skupimy się na tym wersecie.
I powiedział do mnie, aż do 2300 wieczorów i poranków. Wtedy świątynia zostanie oczyszczona.
Kiedyś już nagrywaliśmy na tym kanale materiał dotyczący całego tego proroctwa. Zapraszam Was do tego archiwalnego nagrania. To jest odcinek o nazwie Sąd oraz drugi odcinek o nazwie właśnie Oczyszczenie świątyni. Nie wydaje mi się, aby były dostępne na YouTubie. To były jeszcze czasy przed tym, jak YouTube był popularny w Polsce, więc raczej znajdziesz to po prostu na naszej stronie cienieprzyszłości.pl w archiwalnych odcinkach. Niemniej jednak dzisiaj nie będziemy zastanawiać się odnośnie tego okresu czasu, 2300 wieczorów i poranków, o tym sobie kiedy indziej powiemy, ale na temat oczyszczenia. Tutaj mamy w tłumaczeniu, takim dość popularne tłumaczenie jest, że wtedy świątynia zostanie oczyszczona. Dużo współczesnych tutaj tłumaczy by powiedziało, że to do końca nie jest dobre tłumaczenie, ponieważ tutaj bardziej chodzi o usprawiedliwienie świątyni. Czyli mamy, że jest, czyli to słowo dag, bardziej powinno oznaczać usprawiedliwienie, a nie oczyszczenie. No, dlaczego to jest istotne? Ponieważ wtedy, jeżeli to jest usprawiedliwienie, a nie oczyszczenie, to w Księdze Kapłańskiej w 16 rozdziale, gdzie mamy cały ten obrządek związany z oczyszczeniem tej ziemskiej świątyni, on tutaj nie miałby zastosowania. Czyli proroctwo nie dotyczyłoby oczyszczenia świątyni, a zupełnie czegoś innego. Więc rzeczywiście, krytycy zarzucający właśnie tę kwestię, no mają poniekąd trochę racji, że rzeczywiście jest to trochę jakby inna terminologia. Niemniej jednak, całe proroctwo jest mocno powiązane z sądem, tak samo jak kapłańska rozdział 16. Czyli wszystko, co widzimy właśnie w proroctwie Daniela rozdziale 8, jest bardzo mocno i ściśle związane z sądem. I jak czytamy w Księdze Kapłańskiej w 16 rozdziale, tam również jest bardzo silne powiązanie dotyczące sądu. Każdy miał badać swoje serca i potem miało być dokonane właśnie to oczyszczenie i następnie ten kozioł dla Azazela miał być wygnany i tak dalej, i tak dalej. Więc terminologia i koncepcja jest ściśle ze sobą powiązana. I to nie jest jedyne proroctwo, które mówi na ten temat. To nie jest jedyne proroctwo w Księdze Daniela, które mówi na temat sądu. Rozdział wcześniej, w Daniela rozdziale 7, czytamy inne proroctwo, w którym również mamy wzmiankę, bardzo istotną wzmiankę na temat sądu. Co prawda to proroctwo było powiedziane dużo wcześniej, niemniej jednak jest ono jakby tym samym proroctwem, tylko wyrażone w innych symbolach. Zobacz.
I patrzyłem, aż trony zostały postawione, a Odwieczny zasiadł. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jak czysta wełna, jego tron jak ogniste płomienie, a jego koła jak płonący ogień. Strumień ognia wypływał i tryskał sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Wtedy patrzyłem z powodu głosu wielkich słów, które wypowiedział róg. Przypatrywałem się, aż bestia została zabita, a jej ciało zniszczone i wydane na spalenie w ogniu. Także i pozostałym bestiom odebrano władzę i dano im przedłużenie życia aż do zamierzonego okresu i czasu. Widziałem też w nocnym widzeniu. Oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieka. Przyszedł aż do Odwiecznego i przyprowadzono go przed Niego. I dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone. Aż przyszedł Odwieczny i oddano sąd świętym Najwyższego, i nadszedł czas, aby święci otrzymali królestwo. A królestwo, władza i wielkość królestwa pod całym niebem zostaną oddane ludowi świętych Najwyższego, którego królestwo będzie królestwem wiecznym, a wszystkie zwierzchności będą mu służyć i jego słuchać.
Zauważ pewną ciekawą rzecz. Czytamy, że najpierw zasiadł sąd, najpierw właśnie otworzono księgi, najpierw przeanalizowano, co jest z nich napisane i potem dopiero Chrystus przychodzi na ziemię. Czyli potem dopiero bestia, ten mały róg jest osądzony. Nieodwrotnie. Czyli mamy znowu koncepcję jakby oczyszczenia, koncepcję sądu. Sądu, który zaczyna się przed przyjściem Chrystusa. Dokładnie ta sama koncepcja, która jest w rozdziale 8, gdzie mamy oczyszczenie świątyni, które jest przed zniszczeniem tutaj, przed właśnie końcem tej epoki, w której teraz jesteśmy. Zatem Księga Daniela, rozdział 7 i Księga Daniela, rozdział 8 najprawdopodobniej mówią o tych samych wydarzeniach, ale troszkę w innych symbolach. Jakbyśmy sobie teraz prześledzili, zobaczyli tutaj, jak to wygląda. I tutaj Daniel nam pokaże na ekran, wrzuci powiedzmy tabelkę. I mamy tutaj ciekawą rzecz, że tak, w rozdziale 7 Daniela mamy lwa, który symbolizuje Babilon. Ale w rozdziale 8 jest on pominięty, dlatego że w rozdział 8 został już napisany po upadku Babilonu. Następnie mamy niedźwiedzia, Medo-Persję, a z kolei w rozdziale 8 jest to baran. W rozdziale 7 mamy panterę, Grecję. W rozdziale 8 jest to kozioł, też symbolizujący Grecję. I następnie w rozdziale 7, kolejną bestią, jest taka nieokreślona bestia, z której wyrosło 10 rogów, a następnie jeden inny wyrósł i wyrwał 3 poprzednie. O tym bardzo dużo mówiliśmy w serii Bluźnierczy róg. Zapraszam do obejrzenia. A z kolei w Danielu rozdziale 8 mamy mały róg. I ten mały róg również on jest jakby, bo teraz jaka jest sytuacja? W rozdziale 7 czytamy, najpierw mamy pogański Rzym, potem ten pogański Rzym się jakby rozdziela na 10, potem mamy papieski Rzym, ten mały róg. Czyli mamy więcej szczegółów odnośnie małego rogu, a w Danielu rozdziale 8 mamy mniej szczegółów odnośnie tego, jak on politycznie będzie funkcjonował, ale za to mamy więcej odnośnie jego duchowej natury, tego małego rogu. Czyli odnośnie papieskiego Rzymu, czyli najpierw pogańskiego, potem tych 10 rogów, potem właśnie małego rogu papieskiego Rzymu. Następną rzeczą jest to, że sąd zasiada w rozdziale 7, a w rozdziale 8 świątynia zostaje oczyszczona. W rozdziale 7 następnie mamy święci otrzymują królestwo, a w rozdziale 8 tutaj trzeba zauważyć jedną bardzo ważną rzecz, że w rozdziale 8 nie mamy jakby powiedziane dokładnie w tym rozdziale, co się dzieje dalej, z tego względu, że Daniel nie mógł tego wytrzymać i on tam mdleje, tak? Ale następnie anioł przychodzi do niego i mu tłumaczy to widzenie, tłumaczy mu w rozdziale 9, 10, 11 i 12, gdzie widzimy w tych rozdziałach, to jest wytłumaczenie tego proroctwa z rozdziału 8, widzimy ostateczne wybawienie ludu Bożego. Zatem te dwa proroctwa, one mówią o tym samym. One są bardzo do siebie podobne. I tylko dzień pojednania może być opisany jako sąd oraz jako usprawiedliwienie Bożej świątyni, jeżeli byśmy przyjęli to tłumaczenie jako właściwe. I tylko ten jeden dzień spełnia nam te dwie rzeczy. Dlaczego usprawiedliwienie? Ponieważ tutaj chodzi również o usprawiedliwienie Bożych działań. Chodzi o to, że na przestrzeni, z uwagi na grzech, Pan Bóg jest oskarżany, że może jego prawo jest złe, że może on nie jest miłosierny, albo nie jest sprawiedliwy. A widzimy tutaj, że sąd powoduje oczyszczenie Boga z zarzutów. Oczywiście on też dla nas jest bardzo pozytywną rzeczą, jest właśnie sąd, jeśli przyjęliśmy Chrystusa, ale przede wszystkim tutaj jest to usprawiedliwienie świątyni polega na usprawiedliwieniu Pana Boga i planu zbawienia, że jest on sprawiedliwy. Że ludzie, którzy przyjęli Chrystusa, no bo jak to jest? Jesteśmy zbawieni z łaski. No dobrze, ale skoro pierwsi rodzice wylecieli z nieba z uwagi na nieposłuszeństwo, a my teraz chcielibyśmy w nieposłuszeństwie wejść do nieba, no to w ogóle nie ma najmniejszego sensu. Dlaczego wtedy oni nie mogli zostać w niebie, a teraz mielibyśmy my spokojnie sobie do niego wejść? I dalej byłoby to niebo, z nami tam dalej grzeszącymi. Więc widzisz, że te rzeczy, no, cały czas trwają dyskusje gdzieś w niebie na ten temat i na tym polega oczyszczenie świątyni. Na tym polega usprawiedliwienie świątyni. Pan Bóg mówi coś takiego, że nie, że ty tutaj słuchaczu przyjąłeś Chrystusa jako twojego zastępcę i dlatego na tej podstawie mogę cię wpuścić do nieba, a jako dowód pokazuję, że teraz twoje życie jest zgodne z moim prawem. I ja to uczynię. I teraz Pan Bóg musi mieć dlatego takich ludzi, którzy będą dowodami. Chodzącymi dowodami, że krew Chrystusa oczyszcza nas z każdego grzechu. Nie tylko z każdej winy. Nie tylko z każdego konsekwencji grzechu. Nie. Ale oczyszcza nas z tych grzechów. Że ona powoduje w nas zmianę. Że my jak jesteśmy, im bliżej jesteśmy Chrystusa, im bliżej jesteśmy Słowa, tym nasze życie się bardziej zmienia w sposób pozytywny, w dobrą stronę. Więc tylko dzień pojednania pokazuje nam zarówno sąd, jak i usprawiedliwienie Bożej świątyni, czyli usprawiedliwienie Bożego planu zbawienia, czyli usprawiedliwienie Bożego charakteru. Tylko że problem polega na tym, że w Danielu 8 to wydarzenie jest długo po zniszczeniu ziemskiej świątyni. Ziemskiej świątyni już nie ma, bo tam czytamy o tych 2000 wieczorach i porankach, co oczywiście tyczy się 2300 lat, tak należy w proroctwie odczytywać okresy prorocze. I to już jest długo po zburzeniu ziemskiej świątyni. Ten rok wypada w 1844 roku. A nawet jakby przyjąć, tak jak niektórzy błędnie uważają, że 2300 wieczorów i poranków to jest tylko 1150 dni, bo należy to przez na pół podzielić z jakichś przyczyn, to tak czy siak jest to po zniszczeniu świątyni. I świątyni nie było wtedy na ziemi. W tamtym okresie. W związku z tym nie może chodzić o świątynię ziemską. Zresztą, czy krew kozłów i baranów może coś zmienić? Czy ona tylko nie była symbolem rzeczy niebiańskich? Dokładnie, była symbolem, o czym mówi wyraźnie nam list do Hebrajczyków. I zobaczmy, list do Hebrajczyków, 8 rozdział. Niech Michał nam przeczyta pierwsze dwa wersety.
A oto podsumowanie tego, co mówimy. Mamy takiego najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach. Jest on sługą świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie człowieka.
Przeczytajmy jeszcze z Hebrajczyków 9 rozdziału. Zresztą w tych dwóch rozdziałach mamy bardzo dużo na ten temat, ale zobaczmy ten fragment.
Było więc konieczne, aby obrazy rzeczy, które są w niebie, były oczyszczone w ten sposób, same zaś rzeczy niebiańskie lepszymi ofiarami od tamtych. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga.
Więc Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, ale do samego nieba, do tej prawdziwej, bo ta na ziemi była odbiciem rzeczy niebieskich. To samo mówi Paweł w rozdziale 8, gdzie mówi, że tą najważniejszą, tą główną rzeczą, którą mówimy, to to, że mamy arcykapłana w niebie. I znowu kieruje ludzi na tą świątynię w niebie, gdzie Chrystus jest arcykapłanem. Więc to było najważniejszą rzeczą, którą głoszono w pierwszych wiekach. Że mamy świątynię w niebie, że teraz na niej polegamy, że teraz już jest prawdziwe odkupienie, a nie tylko w symbolach. Ciekawą jest jeszcze rzeczą to, że w Danielu rozdziale 8 mamy wizję barana i kozła. Czyli dokładnie tych dwóch zwierząt, które były składane w ofierze w dzień pojednania. Jest to również zastanawiające, jak sobie byśmy zobaczyli. Zresztą przeczytajmy te fragmenty.
A od zgromadzenia synów Izraela weźmie dwa kozły na ofiarę za grzech i jednego baranka na całopalenie. Następnie zabije kozła na ofiarę za grzech, za lud i wniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z jego krwią, jak uczynił z krwią cielca. Pokropi nią nad przebłagalnią i przed przebłagalnią. Obmyje też swoje ciało w wodzie na miejscu świętym i włoży swoje szaty, wyjdzie i złoży swoje całopalenie i całopalenie ludu i dokona przebłagania za siebie i za lud.
Więc Pan Bóg teraz, dzięki temu wydarzeniu, oczyszczeniu świątyni, usprawiedliwieniu świątyni, może dalej pozostać sprawiedliwy i usprawiedliwiający.
Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa.
Wszystko dzieje się zgodnie z prawem w Bożych rządach. I to prawo było dokładnie zaprezentowane właśnie Izraelitom na pustyni. Pan Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny, i usprawiedliwiający. I właśnie to wydarzenie należy teraz głosić. To, że Pan Bóg jest taki, to, że sąd teraz trwa. Że sąd ten nad światem teraz trwa i my, jeżeli przyjmiemy Jego łaskę, jeżeli przyjmiemy Chrystusa do naszego serca, jeżeli On będzie w nas działał, jeżeli pozwolimy, aby ta tajemnica pobożności, czyli Chrystus w nas, nadzieja chwały, aby to nas poruszało do przodu i aby to On w nas działał, wtedy nasze życie się zmieni i będziemy chodzącym dowodem, do czego Ciebie bardzo gorąco zachęcam. Na dzisiaj to tyle. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj, oczywiście, jeżeli podobają Ci się tego typu treści. No i śledź nas na Library Beach, Telegramie i Facebooku. Cześć!